Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra. Czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
Druga część dogrywki na 97.1 FM i tutaj mała zmiana, miała być piłka nożna jako druga, będzie piłka nożna jako trzecia. Powód jest no chyba oczywisty, od koszykówki zaczniemy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Dzisiaj miała być konferencja na temat sprzedaży akcji klubu dla kibiców, tymczasem...
Spotkanie miało być, przepraszam, spotkanie. Że się wetnę z kibicami, bo to nawet nie miała być konferencja, tylko spotkanie z kibicami. Ale nagle?
No właśnie, zaskoczenie chyba, tak? Bo spodziewaliśmy się wysokiego Polaka, a tutaj wysoki Amerykanin, którego już znamy zresztą. Dokładnie. I to jest chyba całe zaskoczenie, tak?
Dokładnie. Może zaskakująca historia. Rano zaczęły się pojawiać jakieś takie plotki, że Tony Meyer ma wrócić do Zastalu Zielona Góra. Powiem szczerze, że troszkę tak pomyślałem, hoho, ktoś sobie tutaj żartuje, ale potem już dziennikarze z mediów centralnych zaczęli pisać na Twitterze, że będzie powrót pewnego zawodnika. W końcu pojawiło się nazwisko Tony Meyer, już z taką lekką pewnością szliśmy na konferencję prasową i tam rzeczywiście obwieszczono, że ten Tony Meyer wraca do Zastalu Zielona Góra. To najpierw posłuchajmy może od razu Janusza Jacińskiego, jak on zaprezentował tego Tonego Meyera, a powiem szczerze, że tak generalnie z tego wszystkiego, co mówił Janusz Jasiński, wynikało, że on jest przeszczęśliwy po prostu, że ten Tony Meyer wraca. Faktem jest, pamiętamy, że na niego mocno klub chciał postawić w zeszłym sezonie, bo on miał bardzo dobry jeszcze poprzedni sezon, tam ponad 10 punktów, 4 zbiórki, no świetnie się prezentował, rzucał dobrze za 3, pasował Tabakowi i nagle kilka dni przed poprzednim sezonem dzwoni do Tabaka, że on niestety dziękuję serdecznie, że on przychodzi na emeryturę, że COVID bardzo mu przeszkadza.
To, że kończy karierę.
Nie był przy narodzinach syna, bo musiał być na kwarantannie. Chce inną drogę obrać. Kończy karierę. Tak jak mówisz, idzie na emeryturę.
Mimo, że to młody człowiek.
Nie, 30 lat. Nie było to szczęśliwe, że tak powiem. Nie była to szczęśliwa informacja dla Zastalu.
Miałem wrażenie, że Jean Tabak miał taki żal do niego.
Być może tak to trzeba określić, bo naprawdę on bardzo mocno na niego stawiał i chciał go. To był jeden z pierwszych zawodników, z którym podpisał zresztą Zastal umowę, bo 23 czerwca umowę podpisał, a na początku sierpnia Bach, Meyer dziękuję za uwagę i odchodzi. Teraz wrócił, ale ten Janusz Jasiński miał być, więc teraz posłuchajmy, jak on mówił o tym powrocie Meyera.
No chciałem wrócić do starych znajomych. Tak? Znaczy, powiem szczerze, to trochę muszę powiedzieć, historia ciekawa, bo jak to zawsze mówią, nie wchodzi się drugi raz do tej samej rzeki, ale tak mówi przysłowie, ale nigdy się nie wchodzi do tej samej rzeki, no bo ta rzeka też płynie, no więc samo przysłowie same w sobie już jest inne, no więc nazwijmy to, wchodzimy w tym samym miejscu, ale rzeka już jest inna, tak, znaczy woda popłynęła dalej. Natomiast my coś takiego robimy, zobaczymy jaki będzie efekt, ja jestem naprawdę, jakbym tu parafrazował naszego trenera, excited, tak, to jest tak, trenera reprezentacji oczywiście, tak, bo faktycznie rzecz biorąc nie sądziłem, że tak będzie, ale dlatego tym bardziej miło mi jest was tutaj wszystkich powitać, fajnie, że jesteście, no bo wraca do nas stary, nowy zawodnik, którego wszyscy bardzo pokochaliśmy. Jeżeli nic nie wiecie, to tym bardziej mnie to cieszy, bo rzadko się zdarza tak szczelnie utrzymać to wszystko w tajemnicy. A wiadomo, że podpisać zawodnika, i to szczególnie zagranicznego, z wysokiej półki, który w Zielonej Górze był bardzo lubiany, nie jest łatwo. No więc wraca do nas nikt więcej, tylko zawodnik, który już raz podjął decyzję o zakończeniu kariery, czyli Tony Meyer. Wraca do nas na roczny kontrakt. Jesteśmy zadowoleni, bo przede wszystkim dlatego, że w tamtym roku był to nasz cel, który nie został, znaczy został w pewien sposób osiągnięty, bo podpisaliśmy umowę, ale to nie z powodów, no przede wszystkim rodzinnych, zresztą sam będziecie mogli go zapytać jeszcze o kilka innych rzeczy, podjął decyzję, że w tym koronawirusowym szaleństwie gdzieś chce przycupnąć i gdzieś chce złapać trochę więcej, nazwijmy to, bezpieczeństwa, no bo wiadomo, jaki był ten szalony rok, no ale wszędzie dobrze, ale jednak w Zastalu najlepiej, no i doszedł do wniosku, że a może byśmy wrócili do rozmów i z miłą chęcią bardzo szybko dogadaliśmy się. Myślę, że to jest bardzo dobry zawodnik na pozycję numer 4, wszyscy go pamiętamy, wysoki, 2,06, no dzisiaj już 30 lat w tym roku chyba skończył, 31 przepraszam, dokładnie w czerwcu. Więc w związku z tym no jest to zawodnik doświadczony, ale cały czas bardzo, bardzo uważam grający tą nowoczesną koszykówkę, tą, którą chcemy grać w tym roku, także tak szybko biegający, szybko rzucający, tak. No, ktoś taki, o kogo szukamy de facto, no i kogo znaleźliśmy. To, że już tutaj był, to też jest plus, no bo znamy człowieka, my go znamy, on nas zna, więc 3/4 tych problemów przy Poznaniu jest za nami.
No i tak to było, jeżeli chodzi o powrót Mejera, o przedstawienie tego powrotu, a teraz posłuchajmy, jak właściwie Janusz Jasiński, bo on opowiedział tą drogę, zadzwonił Tony, zadzwonił agent i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Czyli to jednak wola zawodnika była?
Tak, tak, tak. Zawodnik przekazał agentom, jak to za chwilę usłyszymy od Janusza Jasińskiego, zaczął się rozglądać i delikatnie chciał zbadać teren, myślę, czy Zastal jest obrażony na niego, czy też będzie jednak chciał go Zastal? Zastał go, po prostu chciał i tak to mniej więcej wyglądało, jak teraz JJ powie tutaj u nas w Radiu Zielona Góra.
No to słuchamy.
Polski agent, jako że mamy dobre relacje, zadzwonił i powiedział, że Tony tak nieśmiało zgłasza się, no bo powiem tak, że potem rozmawiał z trenerem Tabakiem, rozmawiał z trenerem Widinem, no i Tony też zadzwonił do mnie, tak, także chciał sprawdzić grunt, czy na pewno nie mamy jakiejś do niego urazy, tak to mogę powiedzieć, no ale w miłej rozmowie, zresztą ja go bardzo zawsze lubiłem i szanowałem, tym bardziej, że mi też imponował to, że tutaj faktycznie z żoną i z dwójką w tym momencie dzieci był z nami w tym najtrudniejszym momencie. No wtedy byliśmy pewni, że wróci do nas, tak, no bo tak trochę też się rozstawaliśmy, potem podpisaliśmy ten kontrakt, no ale to mi się wydaje, że taki akurat scenariusz jest fajny, bo on pokazuje to, co najważniejsze, tak, z mojego punktu widzenia, tak, wiecie dobrze, jak niektórzy, ci, którzy nas nie znają, mówią o nas źle, tak, bo tak zawsze jest, no. Na wschodzie Polski źle mówi się o Niemcach, chociaż tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia, no my żyjemy z nimi na co dzień, więc wiemy, że te nasze stosunki polsko-niemieckie są bardzo dobre. No, czyli straszy się różnych ludzi różnymi rzeczami, no. Niektórych zawodników straszy się Zastalem, może mną, może Kosmą Zatorskim, może, nie wiem, trenerem kiedyś Tabakiem, teraz Wilinem, a to naprawdę problem jest taki, że ci, którzy najlepiej znają sytuację, no wracają tutaj, tak, także wydaje mi się, że to też jest ważny element tej naszej takiej dużej układanki, że te wrażenia, które są dobre i ja się osobiście cieszę. Też taka jest prawda, że zawodnik typu Toni, który myśli o rodzinie, który ma dwójkę dzieci, który chce być z żoną, to też jest dobre miejsce dla nich. Tak? I oni to często mówili i mówią dalej, że to jest super miejsce, bezpieczne i dodatkowo jeszcze mieli i tacy, nazwijmy to, naprawdę rodzinni ludzie.
Okej, okay, ale czy ty nie traktujesz tego trochę jako taki powrót syna marnotrawnego, czy to trochę za duże określenie?
Powrót syna marnotrawnego to będzie jak koszarek wróci, przypominam, że Janusz
za dwa lata, tak?
O tym mówi. Nie wiem, jak czy to traktować w takich kategoriach. Tak sobie myślę, że Tony Mejer, o czym Janusz Jasiński też kilka razy powtarzał, mówił na tej konferencji prasowej, rzeczywiście już zna Zieloną Górę, wie, jak tutaj sytuacja w tym klubie wygląda.
Wie, czego się spodziewać.
Zna ludzi z klubu, czyli zna Janusza Jasińskiego, zna chłopaków od przygotowania fizycznego. Rozmawiał z Żanem Tabakiem, który jakby polecił mu w jakimś sensie Olivera Widina, czy pewnie ocenił tego Olivera Widina jako porządnego
trenera. Czyli te rozmowy
trenera?
Już trochę trwały, tak?
Ale one szybko podobno się zakończyły, tak jak to mówił Janusz Jasiński. Natomiast ja zapytałem Janusza Jasińskiego, czy on ufa, mówiąc po ludzku, tak nie wiedziałem. Tak,
że za miesiąc, dwa powiem, przepraszam, dokładnie, to ja też kończę karierę.
Dokładnie,
tak?
Bo coś mi znowu nie pasuje. Tak, no Janusz Jasiński tutaj troszkę górnolotnie mówił o tym zaufaniu, no ale opowiedział, że rzeczywiście, tak upraszczając sprawę, mówił, że gdyby to był taki niepewny gość, że już gdzieś to zrobił, że gdzieś już pokazał, że jest niepoważny, okej, można by się zastanawiać. Natomiast to był jeden raz incydentalny i jakby Janusz Jasiński rozumie, co się działo przez cały sezon, że COVID, że te całe obostrzenia, a teraz już jest okej, w porządku, z Tonym Mejerem się wyściskają pewnie, jak przyleci. Ja swoją drogą zapraszam jeszcze za jakiś czas na naszą stronę internetową, tam już filmik oczywiście jest z Tonym Mejerem, natomiast ja tam spiszę ten wywiadzik, te wypowiedzi Tonego Mejera, jeśli ktoś w filmiku nie chce oglądać, to tam będą spisane i jakby dźwięki, wersje audio tam przedstawimy. Natomiast teraz posłuchajmy o tym zaufaniu Janusza Jasińskiego do Tonego Meyera.
Czyli pan, no, gdyby to się zdarzało nam często, to bym powiedział, że faktycznie boimy się takiego zachowania, w sensie często, że to byłby typowy jakiś odruch zawodnika, że podpisuje, a potem przerywa karierę. No myślę, że to, co się działo w tamtym roku, to jednak była trauma dla wielu. Też trzeba powiedzieć, że bo to nie każdy może wie, ale akurat Tony został u nas w Polsce przez ten bardzo trudny okres koronawirusa. On wyjechał, z tego co pamiętam, na początku maja. On był ponad miesiąc. 1 kwietnia urodził się jego syn w naszym zielonogórskim szpitalu, więc on przeżył praktycznie ten covidowe szaleństwo, które to było, bo my teraz już zapominamy, ale całkowity blockout, gdzie nic się nie działo i on tu w Polsce był, więc trudno było powiedzieć, w którym kierunku świat pójdzie. Na pewno też duże znaczenie ma to, że jednak w Stanach Zjednoczonych ten koronawirusowy atak był też latem. U nas było trochę spokojniej, tak? Myśmy patrzyli trochę z pewnej perspektywy, ale tam pamiętamy te zdjęcia, kiedy umierały tysiące osób. W związku z tym myślę, że jakby przesunięci trochę byli w fazie w stosunku do Polski. Więc myślę, że to jest jakby największy temat. Dlaczego? Teraz tak naprawdę zagrożenie już jest zminimalizowane. Myślę, że wszyscy będziemy zaszczepieni, tak? Ci, którzy nie są, to się na pewno zaszczepią. Mówimy o zawodnikach, mówimy o sztabie, mówimy o tych ludziach, którzy bezpośrednio byli najwięksi narażeni. To dla nas problem tego roku, że myśmy praktycznie byli w tym ostatnim rozdaniu do szczepień. Dzisiaj można powiedzieć, że każdy by nas z chęcią zaszczepił, bo tych szczepionek jest dużo, ale wtedy, kiedy myśmy narażali zawodników i jeździli i ryzykowali swoim, ale też naszym jakimś tam zarażeniem, to wtedy tego nie było. No teraz będzie całkiem inna sytuacja, więc myślę, że wszyscy wrócimy do jakiejś tam formy normalności.
To kończąc już tak wątek Tonego Meyera, to jeszcze chciałem ciebie zapytać odnośnie kwestii sportowych. Czy taki zawodnik po roku przerwy, ta przerwa, te kilka miesięcy bez grania w koszykówkę, jak uważasz, czy zawodnik tej klasy, tego formatu, to nie odbije się jakoś na nim, na tym, co będzie prezentował, jak tu przyjedzie?
Wydaje się, że może być kłopot z tym, może nie kłopot, że chwilę będzie potrzebował, żeby dojść do siebie, chociaż on mówił...
Bo on nie grał, tak? Nigdzie nie, niespecjalnie. Czy jakoś gościnnie.
Mówił
i tak
natomiast,
dalej.
Że jak się już zaczął tak zastanawiać nad tym, czyli gdzieś parę tygodni, jakiś czas przed tym, jak zadzwonił do zastanu, to już zaczął o siebie dbać. Natomiast zawsze wszyscy powtarzają, że taki indywidualny trening to jest zupełnie coś innego niż trening z drużyną i też nie wiadomo, czy on jest, przepraszam za słowo, zapuszczony, czy też fizycznie, na jakim jest...
W filmiku nie wyglądał jakoś źle z twarzy przynajmniej.
Okej, ale jak parę miesięcy, nie wiem, nie pobiegał, nie poszturchał się, sprintów nie poćwiczył, no to trzeba go będzie jednak przygotować, żeby nie wyszło, że chłopak pójdzie na ciężkie treningi do Widina i na dzień dobry sobie coś skręci, podkręci, czy coś takiego, bo ciało nierozciągnięte, nie rozpracowane i tak dalej, i tak dalej. Sportowo myślę, że może to być dobry strzał, bo to jest po prostu dobry zawodnik na polską ligę, natomiast tą fizycznością będzie musiał, no rzeczywiście sobie wszystko przypomnieć jego ciało.
To tak jak mówiliśmy, kończymy temat Meyera odnośnie kolejnych transferów,
właśnie,
kontraktów. Możesz powiedzieć, może coś wiesz?
Nic nie wiem, natomiast ciekawie Janusz Jasiński tak twardo dość odpowiadał na też na moje pytania o to, co z Polakami, bo do tej pory była taka wersja,
że Polacy na początku, tak?
I słusznie, bo chciano zbudować tą polską wersję, zresztą wszyscy w tej chwili nawet czekają na to, co będzie z zagranicznymi zawodnikami, bo jeszcze część lig kończy i nie wiadomo, kto na rynku będzie, więc chciano zbudować tą rotację polską. Natomiast od jakiegoś czasu przecież słyszeliśmy Endy Mazurczak, Dominik Olejniczak, że z nim rozmowy.
Nawet dzisiaj byliśmy chyba jeszcze rano przekonani, że to chyba Olejniczak.
Że Olejniczak, tak, bo mówiło się o tym, że będzie wysoki zawodnik. Też mówiło się o tym ostatnio, to jest plotka zupełna, że Przemysław Zamojski być może, natomiast zainteresowanie Jarosławem Zyskowskim jest tak swoją drogą, o czym jeszcze będzie tutaj. Natomiast pytanie generalne, czy buduje Zastal dalej tą polską rotację, czy jeżeli wyskoczył ten Tony Meyer,
to może jakiś inny obcokrajowiec wyskoczy, to go bierzemy, tak? Bo jest okazja, tak?
Albo może to oznacza, że już Polaków nam nie potrzeba, chociaż 5 ma na kontrakcie Zastala, przypominam, że obowiązkowo 6 musi być, więc zapytałem pana Janusza Jasińskiego, co z tą polską rotacją i co ciekawe, tak twardo Janusz Jasiński, myślę, że to troszeczkę taka gra jest, twardo stwierdził, a my już skończyliśmy budować polską rotację.
Skończyliśmy polską rotację, wie pan, no, rotację można budować, jak są Polacy dostępni na rynku, wie pan, no to co jest dzisiaj, no to wie pan, albo pan przepłaci za kogoś, który nie ma żadnego sensu, żeby brać pieniądze dzisiaj w klubie w Zielonej Górze, albo weźmie pan człowieka, który będzie ambitny i będzie chciał coś osiągnąć, tak? Nam ludzi, którzy, wie pan, no nie zależy na sztukach. Nam zależy na tych, którzy chcą być tutaj. I ja myślę, że z naszej strony mamy kilku zawodników, którzy chcemy, żeby byli, ale oni przyjdą, że tak powiem, jak ja to mówię, w drugim albo w trzecim nawet etapie, bo nas interesują zawodnicy, którzy mogą zrobić różnicę. Następny zawodnik, który, a tacy są dostępni niestety na polskim rynku, którzy będą tylko i żeby oni wzięli mnie małe pieniądze albo ograniczony budżet, no to ja bym powiedział, okej, fajnie jest, ale oczekiwania są olbrzymie, a za tym niestety nie idzie nic. Nie trwają żadne rozmowy z Polakami, dlatego, że tak powiedziałem, tych zawodników, których chcieliśmy, mamy. Znaczy, taką rotację, jaką mamy, mamy dzisiaj pięciu zawodników, którzy są głodni, chętni i mają chęć, że tak powiem, przejścia tego. Natomiast, tak jak w latach poprzednich, na pewno ktoś gdzieś nie znajdzie swojego miejsca w odpowiednim momencie i wtedy się dogadamy na warunkach finansowych takich, które by satysfakcjonowały obydwie strony.
Co nie jest do końca prawdziwe, bo jest pięciu graczy, przynajmniej jeszcze jednego trzeba wziąć, ale on po prostu, upraszczając znowu sprawę, stwierdził, ci, którzy są na rynku, chcą po prostu za dużo w stosunku do swoich umiejętności, czyli te Mazurczak, Olejniczak, jak rozumiem, i kilku innych, z którymi Zastal rozmawiał, chętnie w Zastal by ich widział u siebie, ale oni podobno mają takie wymagania, że tam jest nawet kwota 200 tysięcy za sezon. Polak za 20 tysięcy, a przypominam, że Zastal raczej bierze młodych, zdolnych, którzy już coś pokazali, ale jeszcze są na dorobku, to jeśli ci ludzie chcą więcej, to Jasiński mówi, to nie u nas. I to była ta taka podstawowa wypowiedź, natomiast powiem szczerze, że tak to mnie zastanawiało dalej. Pięciu Polaków mamy, co jeszcze? No więc go dopytywałem, panie Januszu, ale przecież my musimy mieć sześciu zawodników polskich, więc będziecie kogoś musieli wziąć, a zawodnicy z rynku będą ściągani, bo kluby jednak będą się szarpały niektóre, więc może się okaże, że jednak na tą sztukę, jak to Janusz Jasiński mówi, to będziecie musieli kogoś wziąć. No to on tak spojrzał, bo hali, tu mam Polaków. Taki to był żarcik.
Znaczy,
tu mam Polaków,
jeden, drugi. Z jakąś
nie,
młodzież,
wśród nas dziennikarzy, mogę panu wciągnąć do klubu. No taki żart to był, powiedzmy, tak z przekąsem to mówię. Nie był to najlepszy żart, natomiast Janusz Jasiński jakby chciał wszystkim przetłumaczyć, że Zastal nie będzie, jak w poprzednich latach, niejednokrotnie bywało, przepłacał za zawodników.
Nie będzie się licytował, tak?
Dokładnie, poza tym nie będzie szedł na rękę młodym zawodnikom. No nie wiem, mówiło się tu na przykład o Mateuszu Szlachetce, tak? Czy o Endym Mazurczaku. I oni po prostu za dużo sobie zażyczyli od Zastal, a to są ludzie na dorobku, w związku z czym Jasiński twardo obstaje, że nie będzie płacił takich pieniędzy, jak oni sobie życzą.
Ile pan chce Polaków? Tutaj pięciu siedzi na sali. To nie chodzi o takich Polaków. No, wie pan, no nazwijmy to po imieniu. No, po co nam ktoś, kto będzie brał 200 tysięcy złotych i tylko tyle, no. My nie chcemy, no. Czyli wie pan, do sześciu Polaków to możemy znaleźć nawet i siedmiu. To nie chodzi o sztuki, żeby dobrze zrozumieć, tak? Nam chodzi o taką, mamy dzisiaj wybraną przez trenera Widima rotację, która dla nas jest wystarczającą do gry, tak? Czyli mamy trzech tych, których mieliśmy z tamtego roku, którym chce trener dać szansę i uważa, że będą grali, że mają papiery na grę, plus dodatkowo doszedł Żołnierewicz i doszedł Szymański. My nie chcemy brać zawodników po to, żeby oni nie grali. Chcemy ich po to, żeby brali. Są wszyscy zawodnicy, którzy według naszych możliwości i oczekiwań będą grali. Oczywiście chcielibyśmy zawodników gdzieś tam z wysokiej półki, tych, którzy grają za granicą. No i na przykład między innymi Zyziu jest jednym z takich. Ale tu rozmawiamy o całkiem inaczej. My wtedy tych zawodników traktujemy, tak mówiąc brutalnie, jak zawodników zagranicznych. Nie? No bo oni coś wniosą do drużyny. Czy myśli pan, że Konrad będzie gorszy na przykład od Konrad Szymański, od innego zawodnika, który dzisiaj jest dostępny na rynku? Ja uważam, że będzie lepszy. Może się pomylę, może to nie jest dzisiaj jeszcze chłopak, który będzie gotowy, ale za 3 miesiące będzie gotowy. Więc po co my mamy brać kogoś, tak, który będzie, nie wiem, oczekiwał już, bo takie są dzisiaj roszczenia polskich zawodników. No. Wie pan, jak ja bym podał wartości, nawet do Tonego Meyera, z oczekiwań zawodników, którzy dzisiaj no, w życiu jeszcze nic nie osiągnęli, to ja mam pytanie, po co? To lepiej wziąć kogoś, który nic nie osiągnął, jest na początku drogi i niech trener Widim go rozwija. Tak? Takich zawodników. I teraz jak pan mówi, czy my znajdziemy? Pewnie, że znajdziemy. Przecież mamy mnóstwo zawodników, którzy są chętni do gry w Zielonej Górze. Tak? Ale nam na nich dzisiaj nie zależy, bo nam zależy o takich zawodnikach, którzy by zrobili różnicę. Tam do składu będziemy mieli może nawet 8 Polaków. To nie jest problem, tak?
No dobrze, to ja jeszcze raz teraz powiedzmy w ostatni materiał dźwiękowy teraz będzie z Januszem Jasińskim. Endy Mazurczak, Jarosław Zyskowski. Te konkretne pytania, bo o nich konkretnie padły pytania i odpowiedzi Janusza Jasińskiego. Najpierw Jarosław Zyskowski absolutnie powiedział Janusz Jasiński, że jest nim zainteresowany. Natomiast on mówi też, że to już nie jest półka nawet polska wysoka, tylko że Jarosław Zyskowski to jest już półka zagraniczna.
Europejska.
Europejska. I on go traktuje w jakimś sensie jako obcokrajowca, przynajmniej w kwestii wysokości.
Czyli jakby na statusie gwiazdy i na kontrakcie gwiazdy, tak?
O ile będą, o ile byłyby wydane pieniądze, bo to są naprawdę duże pieniądze za Zyskowskiego. No i o Mazurczaku to już mówiłem, za dużo chłopak chce i mówił Janusz Jasiński. Ładnie to w sumie powiedział. Kwestia finansowa zmusiła klub do tego, żeby postawić na Kacpra Traczyka i Konrada Szymańskiego. Traczyk przecież od kilku lat w Zastalu nie dostawał szans. Szymański wielki talent, zobaczymy. Talent plus praca podobno bardzo ciężka, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast posłuchajmy, co z Jarosławem Zyskowskim konkretnie i co z Endym Mazurczakiem konkretnie. Janusz Jasiński, to będzie już jego ostatnia wypowiedź tutaj.
Nam potrzebni są zawodnicy, którzy będą grali w polskiej lidze i w lidze VTB. Czyli potrzebujemy co najmniej 9-10 zawodników do podstawowej rotacji. I na dzień dzisiejszy nie ma na polskim rynku zawodników, którzy do tej dziesiątki by się mogli załapać. Natomiast oczywiście są tacy, chociażby jak Zyziu, którzy by się bardzo dobrze nadali, ale dzisiaj ich cena i ich jakby możliwości są dla nas na tym samym poziomie, co zawodnicy zagraniczni. Tak? My zagranicznych zawodników nie będziemy brali takich, którzy będą, nie wiem, siedzieli na ławce. Tak? My chcemy wziąć tych 6, bo wiadomo, że jak grając w VTB mamy prawo do tych 6 obcokrajowców, którzy będą, albo przynajmniej według nas, bo to zawsze się może okazać, mają dzisiaj papiery do tego, żeby robić różnicę w polskiej lidze. I Zeziu taką różnicę robił. Widać, wczoraj też bardzo fajnie zagrał. Co do Endiego, to powiem to samo, co do Zezia. Tutaj musimy znaleźć jakiś tam poziom finansowy dla nas akceptowalny, który jest adekwatny do tego, w którym miejscu on dzisiaj jest. Nie? To jest następna kwestia. Ja wiem, że teraz się znowu narażam, ale to już nie zależy mi na tym. Nie? Ja lubię mówić prawdę, no wielu ludziom się wydaje wiele rzeczy. Mi też. Najpierw musisz coś pokazać, potem możesz żądać. Nie? Ja wiem, że dzisiaj dlatego, że rynek rozpieszcza trochę niektórych zawodników i kluby się między sobą przebijają finansowo, no my się nie przebijamy, tak? To co powiedziałem. Dajemy te pieniądze, jesteś w tym pociągu, dajemy ci to i to. Pasuje ci? Nie. Jeżeli nie, idź dalej. My nie chcemy nikogo oszukać też, że my powiemy coś, czego nie będziemy w stanie dotrzymać. Natomiast temat Endiego wydaje mi się jest po podpisaniu Kacpra i po podpisaniu Konrada jest nieaktualny, no bo wzięliśmy 2 Polaków na pozycję mniej więcej podobną. Tak, 1-2. Tym 2 chłopakom chcemy dać szansę i to mówię całkiem poważnie, trener Widin też. Analizowaliśmy innych zawodników i doszliśmy do wniosku a propos Kacpra, że szukamy daleko, a tu mamy chłopaka, który no ma 20 bodajże 2 lata, czy 3, jest w bardzo dobrym wieku, nauczył się bardzo dużo, na treningach bardzo dużo dawał z siebie, natomiast nigdy nie dostał tej szansy. No po to też przyszedł trener Widin, żeby takich zawodników trochę spróbować otworzyć. Może się nie udać, ale ryzyko jest praktycznie zerowe. Jest to nasz zawodnik, nasz wychowanek, możemy mu dać szansę.
Okej, tyle właściciel Enei Zastalu BC Zielona Góra, Janusz Jasiński. Więcej wypowiedzi w dzisiejszej części koszykarskiej nie będzie. Jacku, tak na koniec, jak ty tak widzisz ten Zastal, to co do tej pory udało się zbudować, co jeszcze przed klubem, tak kilka słów takiego podsumowania.
Znaczy, to jest w tej chwili tak naprawdę, Janusz Jasiński mówi, koniec rotacji polskiej. Nie jest to na pewno koniec, bo będą jeszcze Polacy. Jest to grupka ludzi na dorobku, grupka ludzi David Brembley, Przemysław Żołnierewicz,
Krzysztof Sulima
i no i wyleciał mi z głowy. I ten, że Konrad Szymański, o którym mówiłem, i Kac Petraczyk, ludzie z jakimś tam talentem, ludzie natomiast, którzy w dalszym ciągu i uczą się, ale i mogą iść w górę. Więc to są fajne, świeże nazwiska, świeżynki na polskim rynku i może być tak, że pójdzie to w dobrym kierunku. Traczyk, Szymański, można na nich stawiać, ale jak wypadną w Ekstraklasie, nie wiadomo, ale myślę, że ten Zastal po prostu musi dużo mocniejszą rotację zagraniczną po prostu zbudować w tej chwili, bo ci Polacy są fajni, zdolni, no ale nawet jeśli będą młodzi zawodnicy zagraniczni, to już muszą być dobrzy gracze, jeżeli chcemy walczyć o najwyższe cele rzeczywiście. Natomiast ja chcę jeszcze powiedzieć na koniec, że to spotkanie z kibicami się odbyło, o którym mówiłeś, na które dzisiaj, którego się spodziewaliśmy w sprawie akcji, natomiast przyszło dwóch kibiców.
Mało,
natomiast ja nie ukrywam, że jestem zaskoczony, że Zastal takie spotkania na godzinę 14 w poniedziałek.
Dokładnie.
Nie było to zbyt mocno rozreklamowane. My dziennikarze gdzieś tam zapowiadaliśmy, ale myślę, że to jest za mało. I myślę, że tutaj takich spotkań albo powinno być więcej, albo Zastal jeszcze mocniej powinien reklamować tę sprzedaż akcji. Dwóch kibiców było, Janusz Jasiński zaprezentował tą całą
ale
ideę.
Ale oni kupili te akcje jakoś? Czy oni tylko przyszli?
Nie, oni przyszli się dowiedzieć właściwie, dlaczego kupić te akcje, bo Janusz Jasiński, ja nie byłem na całym tym spotkaniu, ale rzeczywiście tam ładnie wyjaśniał, że tu z jednej strony, no rzeczywiście chodzi o finanse, o to, żeby się zrzucić na ten Zastal, ale z drugiej jakby chciał przekonywać. U nas na antenie już o tym również mówił, że to jest taka idea, żeby ludzie poczuli się współwłaścicielami, żeby ludzie tak sercem, pieniądzem i sercem niejako...
No w innych ligach zagranicznych to jest norma, tak?
No kurczę, no Barcelona, Real, hiszpańska liga i piłkarskie zwłaszcza kluby w całej Europie mają współwłaścicieli kibiców, którzy tam głosują, wybierają nawet prezesów części klubów hiszpańskich szczególnie. Tutaj oczywiście kibice będą mieli malutki procencik, natomiast Janusz Jasiński próbował przekonać, że przez to stworzy się taka społeczność, taka żeby to kibice...
Socjos, tak?
Tacy socjos, ale tacy prawdziwi kibice sercem połączeni z Zastalem, no ale tak jak mówię, nie wyszło to dzisiaj tak naprawdę, bo jeśli przychodzi dwóch kibiców, to my możemy zachęcać, kupujcie akcje, kupujcie, pomóżcie klubowi, natomiast jeszcze bardziej klub musi atakować, bo jak na razie, no to liczba sprzedanych akcji, nawet nie wiem jaki jest stan na dzisiaj, ale to nie jest liczba sprzedanych akcji, która powoduje, że uda się ta emisja. Tam musi być konkretna liczba, już nie pamiętam, na 700 tysięcy złotych muszą kibice kupić akcję, żeby ta emisja się udała. Jeszcze oczywiście dochodzi pytanie, co z miastem. Z tego co wiem, został wystosowany list przez klub do miasta, że proszę bardzo, miasto 2 miliony Rada Miasta wyasygnowała na te akcje, więc miasto niech kupuje. Zobaczymy, co odpowie na to prezydent. Natomiast na dzisiaj troszeczkę, no myślę, że nie jest to akcja, która jest na tym poziomie, na którą liczył Janusz Jasiński i na Zastal BC Zielona Góra. Także z jednej strony jest budowanie składu w klubie, co jest bardzo ważne, a z drugiej to czy będą pieniądze, skąd będą pieniądze, jakie będą pieniądze i tutaj w tej kwestii przynajmniej, no troszeczkę myślę, że na coś więcej liczył Janusz Jasiński i jeżeli chce więcej, no to musi, tak jak mówię, powtórzę ten wyraz, atakować kibiców jeszcze mocniej niż do tej pory. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Kończymy wątek koszykówki, czyli drugą część dogrywki. Jacek Białogłowy, dzisiaj nasz specjalny gość, pozostaje z nami w studiu.
No tak,
za chwilę jeszcze piłeczka, trzecia część, za chwilę.
Co za wspaniały urlop, dziękuję.
To jest dogrywka. Radio Zielona Góra.